Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Tak, cieszę się, że jesteśmy w Chrystusie. Alleluja. Chwała Bogu. Cieszymy się z tego powodu. To jest wielka nasza radość. I to tak wiele zmienia w nas, kiedy jesteśmy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Słuchałem ostatnio Hasyda, który opowiadał o tym, jak święci szabat. I opowiadał o wszystkich tych przepisach. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w judaizmie, jeśli chodzi o szabat, to jest najwięcej przepisów dotyczących jakiejś sprawy, to właśnie sprawy szabatu. Także jest według pojmowania hasyckiego, według tej doktryny hasyckiej, jest 39 czynności, które nie można robić w dniu szabatu. Są tam czasem takie dziwne rzeczy, które mogą nas zaskoczyć, może czasem nawet i rozśmieszyć, ale dla hasydów są to rzeczy niezwykle ważne. I tak na przykład pokazał taką lampkę szabatową. Ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest. Okazuje się, że ten przepis, który dotyczy ognia, wiecie, że w szabat nie wolno rozniecać ognia, nie wolno palić ognia, więc to jest w dzisiejszych czasach przeniesione na elektryczność. Żyd ortodoksyjny, który bardzo szczegółowo przestrzega szabat, nie może zaświecić światła w swoim domu w dniu szabatu. Nie może nacisnąć na ten przycisk, który włącza się światło. Więc jest na ten czas lampka szabatowa, normalna lampa elektryczna, która ma taką zasłonkę, która zasłania żarówkę. I jednym ruchem, okręcając ten cylinderek, w tej lampce można zasłonić ten otwór, przez który wydobywa się z niej światło. I w ten sposób, nie załączając lampki, można sprawić, że ona świeci albo nie świeci. Żydzi, żeby przestrzegać ten przepis drobiazgowo, to zapalają parę minut przed szabatem w tych pomieszczeniach, w których im będzie potrzebne wieczorem światło, i ono się przez całą noc aż do następnego dnia świeci. Więc w zasadzie takim miejscem jest sypialnia, gdzie nie zaświecają tych świateł i one się nie palą, żeby nie naruszyć szabatu, to wszystko czynią. Nie wiedziałem też, że istnieje taka instytucja jak Szabat Goj. Szabat Goj to jest człowiek, tak jak ta nazwa mówi, Goj, a więc nie Żyd, ktoś z innych narodów, którego można zaprosić w dniu szabatu do siebie, do domu, i on może wykonać różne czynności, które nie może wykonać Żyd. Ale ten Żyd nie może mu mówić, ty słuchaj teraz to tu zrób, tamto, pójdź tam czy gdzie indziej. Nie, nie. On ma sam z siebie dojść do tego, co może zrobić w danej sytuacji. Więc jest taka instytucja. I tak sobie pomyślałem, dzisiaj zacząłem to kazanie od tego, jak dobrze, że jestem w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Tak sobie pomyślałem, jak bardzo musi się zmagać ktoś z tymi przykazaniami z prawa mojżeszowego, czy z zakonu mojżeszowego, bo można tak i tak powiedzieć. Jest tych przykazań 613 i nie ma rozgraniczenia. Niektórzy próbują jakoś te przykazania podzielić, że jedne są dotyczące na przykład moralności, inne celebrują święta, a więc już jakby w ten sposób próbują coś udowodnić. Ja chciałbym przeczytać, bracia i siostry, z listu Jakuba, 2:10. Tam bardzo jasno to jest napisane. Zresztą Jakub był Żydem. Żydem, który się nawrócił i który musiał rozwiązać ten problem zachowywania przykazań zakonu i bycia w Chrystusie Jezusie. I on pisze tak, 2:10. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, poniesie winę za wszystkie. A więc ten zakon tworzy całą taką zintegrowaną, bym powiedział, całość. Nie można wyjąć jakiegoś przykazania, powiedzieć to, to, nie, tamto. Przestrzegasz wszystko albo nie przestrzegasz nic. Z tego tekstu można też takie wrażenie odnieść. My czasami spotykamy się z taką doktryną wśród chrześcijan, która wybiera pewne części zakonu i próbuje jakby przestrzegać tego. No na przykład mamy dekalog. Wszyscy wiecie, to jest 10 przykazań. To mamy przestrzegać tego dekalogu, czy nie? Powiem wam, to jest poważne pytanie. I wielu ludzi ma dzisiaj problem z tym, jak odpowiedzieć na takie pytanie. Zakon, prawo mojżeszowe, czy to dzisiaj mnie dotyczy, czy mnie to nie dotyczy? Chciałbym dzisiaj postarać się w jakiś sposób was zachęcić do studiowania Biblii pod tym kątem, a też i może choć trochę odpowiedzieć na te pytania. Pan Jezus został kiedyś zapytany o najważniejsze, o pierwsze przykazanie. I pamiętacie, które przykazanie wybrał z 10 przykazań? Jezus, kiedy zaczął mówić z Żydami o najważniejszym przykazaniu, nie mówił o żadnym z 10 przykazań. To już powinno nas zastanowić i powinniśmy się nad tym spróbować zastanawiać, dlaczego. On powiedział, że najważniejsze przykazanie to jest przykazanie miłości. Mówi, będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego tak jak siebie samego. I tam jest dokładnie napisane, że na tych dwóch przykazaniach jest zawieszony cały zakon. Cały zakon mojżeszowy wisi, zawieszony jest na tych dwóch przykazaniach. Jeżeli zerwać te dwa przykazania, to spadną wszystkie inne tablice i co tylko, papirusy i co byśmy tam mieli. Bo wszystko się opiera na tym przykazaniu miłości, które wymienia Pan Jezus. Zastanawiamy się, jak to się ma dzisiaj ten Stary Testament do Nowego Testamentu. Jak my mamy na te sprawy patrzeć, które są zapisane w Starym Przymierzu, a przecież my żyjemy w Nowym Przymierzu. Chciałbym taki ważny werset wam, bracia i siostry, przeczytać. On jest w liście do Galacjan zapisany w 6 rozdziale. To jest werset 2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon jaki? Chrystusowy, nie zakon mojżeszowy. W ogóle cały ten list do Galacjan polecam, jeżeli chcecie przestudiować sobie ten temat dotyczący zakonu i nowego przymierza, to on jest znakomicie wyłożony w liście do Galacjan, szczególnie 3 rozdział listu do Galacjan. Warto sobie to przeczytać, bo dla nas jest bardzo istotną rzeczą mieć przekonywującą odpowiedź, jeżeli chodzi o zakon, jeżeli chodzi o stare przymierze. No, czasami się pojawiają ludzie i mówią, no proszę, przestrzegasz 10 przykazań? No i ktoś mówi, no czemu nie? No a szabatu przestrzegasz? No nie, to jak to? Przestrzegasz 10 przykazań, czy nie przestrzegasz? I tak byśmy mogli tam jeszcze coś innego jeszcze dopasować do tego i tak dalej. I takie postawienie sprawy wprawia w konsternację niejednego człowieka, który nie ma tego tematu przerobionego, który nie ma tego tematu zgłębionego. Może być zaskoczony takimi pytaniami. Jak odpowiedzieć na takie pytanie? Jak powinien człowiek, który żyje nie pod zakonem mojżeszowym, ale pod zakonem chrystusowym, na takie pytania odpowiedzieć? No, ewangeliczni chrześcijanie, do których my się też zaliczamy, powiadają, że przestrzegamy tych przykazań, które zapisane są w Nowym Testamencie. Po prostu te, które są powtórzone w Nowym Testamencie, te przestrzegamy. To są przykazania, którymi się kierujemy. Trudno znaleźć wśród tych przykazań szabat jako to, co mamy przestrzegać w Nowym Testamencie, jeżeli chodzi o przykazania. Ja kiedy słuchałem tego hasyda, zastanawiałem się też nad tą kwestią. On mówił o tym przestrzeganiu tego szabatu. Dzisiaj on jest pod zakonem mojżeszowym, a więc jest zobligowany do tego, żeby przestrzegać to. I chciałbym powiedzieć, że przestrzeganie szabatu dotyczy fizyczny i genetyczny Izrael. Nigdy nie odnosi się to do Kościoła. I to Izrael po wszystkie pokolenia miał przestrzegać szabatu, a nie chrześcijanie. I to jest zapisane w Torze. I ten hasyd, kiedy mówił o tym szabacie z takim wielkim zaangażowaniem, powiedział też jedną rzecz, że szabat mają przestrzegać Żydzi, że inne narody to nie jest dla nich szabat, dla nich jest co innego. Dlaczego tak powiedział? No, on się kieruje Torą, a więc tymi 5 księgami mojżeszowymi. I w tych księgach mojżeszowych możemy o tym przeczytać. Na przykład w 3 Księdze Mojżeszowej, 26 rozdział, 46 wiersz, to są ustawy, sądy i prawa, które ustanowił Pan między sobą a synami Izraela na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza. Ci właśnie ortodoksyjni Żydzi uważają, że od czasów Abrahama byli Hebrajczykami, ale pod Synajem, kiedy otrzymali te przykazanie od Boga, stali się Żydami. I te przykazania, które są zapisane w Torze, w tych pierwszych pięciu księgach w naszej Biblii, to są sprawy, które dotyczą przede wszystkim narodu wybranego. Bo Bóg sobie wybrał jeden spośród wszystkich narodów. I tym narodem był Izrael. Drugi werset, który warto sobie podkreślić, jak macie Biblię, to jest w II Mojżeszowej, 31 rozdział, od 16 do 17 wiersza przeczytam. Druga Mojżeszowa, 31 rozdział, od 16 wiersza. Dlatego synowie Izraela będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat przez wszystkie pokolenia jako wieczną ustawę. Jest on wiecznym znakiem między mną a synami Izraela, bo sześć dni Pan uczynił niebo i ziemię, a siódmego dnia przestał i odpoczął. Tutaj mamy wyraźnie napisane, jeśli ktoś was pyta na temat szabatu, czemu przestrzegasz, czy nie przestrzegasz, czy mamy przestrzegać szabatu, czy nie mamy. Odpowiedź jest bardzo prosta. I nie trzeba wchodzić w żadne te dyskusje, bo tu napisane, a ten to powiedział, a tamten to. Odpowiedź jest bardzo prosta. Szabat dotyczy wyłącznie Izraela. I Izrael jest zobligowany do przestrzegania szabatu. Synowie Izraela będą przestrzegać szabatu, tu jest napisane. I jest napisane wiecznym znakiem między mną a synami Izraela będzie szabat. Dlatego Żydzi z taką gorliwością podchodzą do tego zagadnienia. Oni żyją pod zakonem mojżeszowym i mają przykazania, które dotyczą bezpośrednio ich jako narodu. I szabat jest takim przykazaniem, które ich wyróżnia spośród innych narodów. Dlatego jeśli macie taką sytuację, w której trzeba się określić odnośnie szabatu, no to bardzo prosta jest odpowiedź. Szabat mają przestrzegać Izraelici. Jeśli chodzi o dekalog, to przestrzegamy tych przykazań, które są zapisane w Nowym Testamencie. Te, które są powtórzone. No, praktycznie rzecz biorąc, wszystkie są powtórzone w Nowym Testamencie, oprócz szabatu. I jest zachęta do tego, żeby przestrzegać tych przykazań. W takim kontekście my je czytamy w Nowym Testamencie. Stary Testament, jego największą tajemnicą był Jezus Chrystus. I myśmy tą tajemnicę odkryli i jesteśmy w Jezusie Chrystusie, a więc jesteśmy nowym stworzeniem i również w nowy sposób patrzymy na te zagadnienia, które są związane z Starym Testamentem. List do Galacjan mówi o Starym Testamencie jako o pedagogu, który prowadził nas do pewnego miejsca, do pewnego czasu. To miejsce i czas to jest związane bezpośrednio z Jezusem Chrystusem. Prowadził nas zakon do przyjścia potomka, do przyjścia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I On jest święty, my Go nigdzie nie negujemy, ale ten zakon był dany w jakimś celu. On miał prowadzić nas do Jezusa Chrystusa. który jest największą tajemnicą Starego Testamentu. Dla nas ta tajemnica jest odkryta, a apostoł Paweł pisze, że Żydzi mają stale zasłonę na swoich oczach i nie umią jej ściągnąć, bo ściągnąć ją można tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Litera zabija, duch ożywia. Chciałbym w związku z tym, że doszliśmy od szabatu do 10 przykazań i poprzez to doszliśmy do zagadnienia związanego z zakonem Starego Testamentu, z zakonem mojżeszowym, chciałbym teraz przeczytać kilka fragmentów z Biblii, które informują o całkowitym zniesieniu Starego Zakonu. To jest bardzo ważny temat. Tego warto go przerobić, warto być przekonany do niego, bo przychodzą takie momenty, kiedy człowiek nieutwierdzony w wierze może mieć duży galimatias w głowie z tego powodu, że ten temat jest nieprzerobiony. Temat, czy mnie obowiązuje zakon mojżeszowy, stare przymierze, czy nie. List do Kolosan, 2 rozdział, od 13 do 14 wiersza. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. To jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. I następny werset. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy go do krzyża. Przybicie do krzyża wymazało, czyli całkowicie usunęło cały ten zapis. Zatem całe stare prawo wyrażone w przepisach zostało zupełnie zniesione, unicestwione, wymazane i nie obowiązuje tych, którzy są w Chrystusie. Mamy w tym 14 wersecie. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach. I jest napisane, że usunął go w jaki sposób? Przybiwszy go do krzyża. W ten sposób Bóg rozwiązał tą sprawę, jeśli chodzi o przepisy Starego Przymierza, kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to jesteśmy nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko Bóg czyni nowym. Dlatego, bracia i siostry, jest to bardzo istotne, abyśmy tą rzecz dokładnie rozumieli. W liście do Rzymian, 7 rozdział, 6 wiersz, jest napisane: lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Zostaliśmy uwolnieni od prawa. Służymy Bogu w nowości ducha. Nie w poznaniu literalnym, które poprzez przepisy, ceremoniały prowadziły do Jezusa. Taki był cel zakonu. W liście do Efezjan, 2 rozdział od 14 do 15 wiersza, przeczytam z przekładu współczesnego. On, czyli Pan Jezus, przyniósł nam pokój, pojednał pogan i Żydów. Swoją śmiercią zburzył rozdzielający ich mur nienawiści. zniósł zakazy starego prawa, aby z pogan i Żydów stworzyć jeden naród i w ten sposób zaprowadzić pokój. Tu jest wyraźnie napisane, że Pan Jezus zniósł zakazy starego prawa. Przepisy, czyli stary zakon, zostały anulowane. Tu jest takie słowo katargensas, greckie, które oznacza po prostu anulowanie. A więc jak jest jakiś dokument anulowany, to znaczy, że on nie ma mocy prawnej. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem. Zachowujesz zakon Chrystusowy. List Galacjan, 6 rozdział, 2 wiersz. Więc to zmienia zupełnie twoją pozycję przed Bogiem, jeśli jesteś chrześcijaninem. Natomiast problem Galacjan polegał na tym, że oni przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nawrócili się, a potem przyszli nauczyciele, którzy zaczęli im powiadać hola hola, ale jest jeszcze zakon, jest dekalog, jest szabat, są różne jeszcze inne święta, które należałoby przestrzegać, żebyście byli w porządku, a nie na bakier z przykazaniami Bożymi. I apostoł Paweł, pisząc do Galacjan, mówi: Galacjanie, kto was omamił? Kto was, tam jest dokładnie napisane, zaczarował? Że przyjęliście Jezusa, a teraz cofacie się do starego przymierza, które stare przymierze było obrazem pewnych rzeczy, które widzimy dokładnie w nowym przymierzu, w Nowym Testamencie. Problem Galacjan polegał na tym, że oni wrócili do przepisów Starego Testamentu. Apostoł nie wahał się napisać do nich: wypadliście z łaski. No bo jeśli chcecie być na podstawie swoich uczynków zbawieni, no to wypadliście z łaski. Niepotrzebnie Chrystus w ogóle umierał za was na krzyżu. To jest bardzo poważny temat, jeśli chodzi o nasze zbawienie i powinniśmy się zająć tym tematem, dokładnie go prześledzić. Ja was zachęcam do studiowania przede wszystkim listu do Galacjan, bo tam to jest najlepiej wyjaśnione, o co chodzi. Ale jeśli popatrzymy na samego Pana Jezusa Chrystusa, to możemy też dziwną rzecz odkryć, która się pojawia przy okazji jego publicznych wystąpień. On nazywa siebie Panem Szabatu. I powiada więcej. Powiada, że szabat jest dla człowieka. I chciałbym może ten fragment nawet z Biblii przeczytać z wami. To jest Ewangelia Marka, rozdział 2, a przeczytamy sobie od 23 wiersza. I stało się, że Jezus szedł w szabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze: patrz, czemu czynią w szabat to, czego nie wolno? A On im rzekł: czy nigdy nie słyszeliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Ponadto rzekł: szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i szabatu. Ta sama historia jest opisana w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza. I tam w 5 wierszu jest napisane, albo czy nie czytaliście w zakonie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy? No ciekawe tutaj jest słowo, ja zajrzałem do oryginału, gdzie jest napisane, że kapłani w świątyni naruszają szabat. Tu jest to słowo naruszają, można również, i chyba lepiej by było, gdyby tak było przetłumaczone, można je również przetłumaczyć, że profanują. Kapłani w świątyni profanują szabat, kiedy wykonują czynności związanymi z obsługą świątyni, ze składaniem jakichś ofiar i tak dalej. I dalej w 7 wierszu Ewangelia Mateusza 12:7 Jezus po prostu mówi do nich, i gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Jakby położył akcent na zupełnie innej sprawie. Nie na obrządku, ceremonii, obchodzenia jakiegoś święta, ale powiedział o miłosierdziu. Nie o ofiarach Starego Zakonu, którymi oni się szczycili, przestrzegali je, ale on mówi, że ważniejsze od tych ofiar jest miłosierdzie. Gdybyście to wiedzieli, to nie potępialibyście niewinnych. A oni mu czynili zarzuty z tego, że jego uczniowie w czasie szabatu wykonywali czynność związaną z łuskaniem pszenicy czy żyta, tam gdzieś przechodzili przez pole i brali to do swoich rąk. Wiecie, jak to się robi, trzeba potrzeć, żeby te łuski spadły i wtedy można to, co w środku, spokojnie zjeść. A więc Pan Jezus nigdzie nie nakazał przestrzegania szabatu w Nowym Testamencie. No, na przykład mamy taki tekst. Ewangelia Jana, 5:18 Jan 5:18. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc się równy Bogu. Więc Pan Jezus miał takie podejście do tych spraw. On z dekalogu, pamiętacie, na kazaniu, wielkim kazaniu na górze, powtarza pewne rzeczy. Mówi, czy słyszeliście, że jest napisane? Niedawno ten fragment żeśmy tu czytali. Nie cudzołóż. A ja wam mówię, kto spojrzy w pożądliwy sposób na kobietę, już się dopuścił cudzołóstwa w sercu swoim. Więc Żydzi w taki, można powiedzieć, niedowierzający sposób podchodzili do tego, co on głosił. Bo on zadziwiał tłumy. Te tłumy mówiły, nie słyszeliśmy kogoś, żeby coś takiego głosił. On był przez ten establishment religijny źle odbierany. Był odbierany, że on łamie, a przecież on przyszedł wypełnić zakon. I mówi, że ani jedna kreska, ani jedna jota z zakonu nie przeminie. To wszystko jest ważne. Bracia i siostry, i ostatni tekst, który na koniec chciałbym przeczytać, to jest tekst z listu do Kolosan, 2:16-17. Przeczytam ze słowa życia. I tam jest tak napisane, nie pozwólcie więc, by ktokolwiek potępiał was za to, co jecie i pijecie, lub że nie obchodzicie świąt, ceremonii nowu księżyca czy szabatów. Prawa te były tylko cieniem nadchodzącej rzeczywistości, a ona należy do Chrystusa. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek potępiał was, że nie obchodzicie świąt żydowskich. I tutaj jest napisane najpierw święta, te co roku obchodzili w swoim kalendarzu religijnym Żydzi. Potem są święta Nowiu Księżyca, które obchodzili co miesiąc. I potem jest mowa o szabatach, o tym, co zachowywali co tydzień. I niech was nikt nie potępia. Nie pozwólcie na to. Sprzeciwcie się temu. Prawa te, o których ci ludzie mówią, są czy były cieniem nadchodzącej rzeczywistości, a ona należy do Chrystusa. W Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. W Chrystusie nie z lęku, ale z miłości do Boga przestrzegasz przykazań. Jezus mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Gdybyście to rozumieli, nie potępialibyście innych. A więc nie bądźcie nierozumni jak Galacjanie, ale bądźcie mądrzy i pełni Ducha Świętego i żyjcie według zakonu Chrystusowego i według tych przykazań, które są zapisane w Nowym Testamencie, bo one, to nowe przymierze, dotyczy pogan, narodów z pogan, a my wywodzimy się z pogan. Natomiast stare przymierze dotyczy narodu wybranego, jakim byli Izraelici. Amen.